not travel into areas affected by...
I hospitalized in critical condition.
Yes,
temu cała Polska poznała historię księdza pedofila w filmie Braci Sekielskich Zabawa w chowanego. Teraz ksiądz Arkadiusz H. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Czy to jest wystarczająca kara i co dalej? O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd rozmowa z Jakubem Pankowiakiem, ofiarą księdza pedofila. Kornelia Chojecka, zapraszam.
Ksiądz pedofil skazany na 3 lata więzienia, znany z filmu Zabawa w chowanego, ksiądz Arkadiusz H. został skazany przez sąd w Pleszewie na 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto ksiądz ma zakaz wykonywania zawodów nauczyciela lub opiekuna przez okres 10 lat. Sprawa dotyczyła molestowania nieletniego chłopca w latach 1998-2000. Ksiądz przyznał się do winy, przeprosił też pokrzywdzonego. Chcę z głębi serca pokornego bardzo serdecznie przeprosić pana Bartłomieja P. Nigdy nie skierowałem się w swoim życiu tym, aby komukolwiek czynić krzywdę, ale ludzka słabość spowodowała, że dzisiaj na podstawie minionych miesięcy, przemyśleń, wielu modlitw, przeproszenia w duchu i modlitwy wstawienniczej w intencji osoby pokrzywdzonej, raz jeszcze wyznaję ze skruchą swoją winę i proszę pana Bartłomieja o wybaczenie moich słabości, moich grzechów i wnoszę o łaskę takiego braterskiego pojednania, jeśli jest to możliwe, ze strony osoby pokrzywdzonej przeze mnie, mówił ksiądz Arkadiusz H. Pokrzywdzony stwierdził, że chce sprawiedliwego wyroku, a przeprosiny mogą być skierowane w kontekście fałszywej skruchy lub chęci otrzymania łagodniejszego wyroku. Zaznaczył, że jeszcze 2 lata temu czuł wobec księdza złość i obrzydzenie. Teraz po ciężkiej terapii, którą przechodzę, czuję współczucie. Dzisiaj widzę człowieka, który jest w kiepskiej sytuacji, który przegrał życie, powiedział pan Bartłomiej. Przypomniał, że jego ojciec pracował w kościele jako organista, stąd rodzina znała się bliżej z księżmi pracującymi w parafii. Adwokat pokrzywdzonego, mecenas Artur Nowak, powiedział: siniak się zagoi, złamana kość się zrośnie, ale wyrządzona dziecku krzywda to rana, która się nigdy nie goi. Już nigdy nic nie będzie takie samo. Proszę się wczuć w sytuację takiego dziecka. Nie wie, co się z nim dzieje, nie zna słów, żeby opisać swoją krzywdę. Osobom dorosłym, których spotyka jakaś przykrość, łatwiej się odnaleźć w tej sytuacji, znaleźć wsparcie, poszukać pomocy. A co ma zrobić dziecko wychowane w rodzinie, w której ojciec jest na garnuszku parafii, a matka chodzi do kościoła? To jest dramat osób, które poczuły się oszukane i też czują poczucie winy. Nie chce mi się wierzyć, jak bardzo zakłamana jest instytucja Kościoła, która poucza, moralizuje, a trzyma i ukrywa pedofilów. Do prokuratury zgłosiło się jeszcze 6 osób pokrzywdzonych przez księdza, ale ich sprawy się przedawniły.
Witam serdecznie. Naszym gościem jest Jakub Pankowiak, jeden z bohaterów filmu Zabawa w chowanego. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Jakubie, sąd w Pleszewie zdecydował o skazaniu księdza Arkadiusza H. na 3 lata pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodów nauczyciela lub opiekuna na okres 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Wraz z bratem Bartłomiejem byliście wykorzystywani seksualnie przez księdza Arkadiusza H. Czy według was, według ciebie to jest wystarczająca kara?
Nie rozpatruję tego w aspekcie kary i czy ona jest wystarczająca, czy nie. Raczej dla mnie zawsze najważniejsze było to, żeby doprowadzić do przyznania się oskarżonego księdza i do skazania go wyrokiem prawomocnym. To jeszcze pewnie przed nami, tak sądzę. Myślę, że i prokuratura, i być może sam oskarżony będzie będzie składał apelację i będzie chciał, będą chcieli zmian tego wyroku, natomiast no, już jakaś tam wstępna decyzja zapadła. Mi, jak mówiłem wcześniej, nigdy nie zależało na tym, żeby czy to ksiądz H, czy biskup Janiak trafili do więzienia. Bardziej mi zależało na tym, żeby sąd powszechny uznał ich winę. No i w przypadku księdza H dzisiaj to się wydarzyło. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości w przypadku emerytowanego biskupa Janiaka będzie podobnie. Sprawa oczywiście dotyczyła tylko mojego brata Bartłomieja, bo tylko jego sprawa nie jest przedawniona, więc może się wydawać, że wyrok jest niski, natomiast trzeba mieć świadomość, że wszyscy inni poszkodowani nie mogli starać się o doprowadzenie sprawcy przed sąd karny. W związku z tym ocena jakby całej sytuacji przez sąd dotyczyła tylko i wyłącznie mojego brata. Nie jestem prawnikiem, trudno mi się wypowiadać na temat wysokości wyroku i adekwatności tego wyroku co do czynów sprawcy. Dla mnie najważniejszym aspektem było to, żeby wyrok był skazujący. Taki jest. Nie muszę się już tłumaczyć teraz przed światem, że atakuję Kościół katolicki, że wymyślam, że chcę wyłudzać pieniądze i różne inne historie, które gdzieś tam przewijały się i oskarżenia, które przewijały się w ostatnim czasie pod naszym adresem. Myślę, że już są nieaktualne i wyrok ten ma oczywiście wiele warstw, oprócz tego, że jest to kara dla sprawcy, to jeszcze jest to ostrzeżenie dla innych sprawców albo potencjalnych sprawców, że no już nie będzie tak łatwo, jak było wcześniej i że poszkodowani mają o wiele więcej odwagi niż wcześniej i o wiele więcej możliwości i będą doprowadzali te sprawy do końca i będą starali się doprowadzić sprawców przed sąd karny i myślę, że to jest bardzo istotne i wymiar tej kary być może też ma dać przestrogę innym przestępcom seksualnym. No tak na to patrzę.
Mówi, że ten wyrok może być przestrogą, ostrzeżeniem, ale co według ciebie w największym stopniu wpłynęło, że w ogóle sąd zajął się tą sprawą i wpłynęło na wyrok, na skazanie księdza Arkadiusza H?
Przede wszystkim myślę, że to, że sprawa była medialna, to jest chyba jeden z ważniejszych aspektów. W ogóle to, że trafiliśmy przed sąd z księdzem H i mogliśmy wysłuchać jego przyznania się do winy, to tak naprawdę zasługa mediów. Oczywiście przede wszystkim są to bracia Sekielscy, ale są to też dziennikarze, którzy bardzo pomagali nam w całej sprawie. Zbigniew Nosowski, Tomek Terlikowski, oczywiście wasza redakcja, która na bieżąco informuje widzów o sprawie i też naciska, więc to jest dla nas bardzo ważne. Myślę, że to jakby pierwszy aspekt. Drugi, jeśli chodzi o w ogóle samo skazanie go, no to zeznanie świadków. Oczywiście nie było dużo tych zeznań, bo nie było takiej potrzeby. Mieliśmy zeznanie w prokuraturze, już nie pamiętam, chyba 9 osób, które potwierdziły to, że oni również doświadczyli podobnych historii. Tutaj nie chcę skłamać, więc no powiedzmy sobie kilku, będzie to łatwiej. Nasze zeznanie w sądzie, czyli zeznania moje, siostry zakonnej i jeszcze jednego człowieka, które też w sposób dosyć, oczywiście jeśli chodzi o mnie i siostry zakonną, w sposób wyczerpujący przedstawiły sposób zachowania księdza H, no i też przyznanie się jego do winy. Oczywiście przyznanie się księdza do winy myślę, że było okolicznością łagodzącą dla niego. Wyrok mógł być o wiele wyższy. Znaczy wyobrażam sobie, że pewnie sędzia to, że on się przyznał do winy, wziął pod uwagę w ogłoszeniu wysokości wyroku. No i myślę, że zaangażowanie wielu ludzi zbudowało taką atmosferę, która pozwoliła do tego, żeby te wydarzenia miały miejsce i żeby doprowadzić tę sprawę do końca. Jeszcze oczywiście nie jesteśmy na mecie. Myślę, że do uprawomocnienia się wyroku Musimy troszkę poczekać, ale wszystko jest na dobrej drodze i chyba najgorsze już za nami.
To były dla Was ciężkie dni, ciężkie miesiące. Chciałam zapytać, jak Ty, jak Twój brat przeżyliście spotkanie, można powiedzieć, twarzą w twarz z oprawcą tydzień temu w czasie procesu z księdzem Arkadiuszem H.
No nie było tak najgorzej, szczerze mówiąc. Tak jak już kiedyś wspominałem, jesteśmy pod opieką terapeutów już od dawna i można powiedzieć, że ten temat powolutku w naszym życiu się zamyka, przynajmniej w moim mam takie poczucie, więc to spotkanie nie było dla mnie jakimś nie wiem, wyjątkowym dniem czy jakimś stresującym wydarzeniem. Wręcz przeciwnie, widząc go w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł, no miałem takie poczucie, że jest mi go tak naprawdę żal i że żałuję, że tak to się musiało skończyć, bo mogliśmy załatwić tę sprawę już dawno, przynajmniej 2 lata temu w prokuraturze. Wtedy, gdyby przyznał się do winy, to być może nie spotkałoby go to, co go spotkało i być może też wyrok nie byłby związany z bezwzględnym pozbawieniem wolności, a być może byłby dla niego w zawieszeniu ze względu na to, że przyznałby się na tym etapie wstępne postępowania prokuratorskiego, a takie, pamiętam, chyba były wstępne plany. Więc no jedyne, co czułem, to po prostu taki żal, że musieliśmy dojść do tego punktu i mimo wszystko traktuję go jak człowieka i szkoda po prostu, że tak to się musiało zakończyć.
Jeszcze raz wyrazy uznania, że zdecydowaliście się na ten krok i prowadzicie dalej tę sprawę. Chciałam Cię zapytać jeszcze o rolę Kościoła katolickiego. Czy miałeś jakieś sygnały ze strony biskupów czy Episkopatu Polski po ogłoszeniu poniedziałkowego wyroku?
Nie, na razie jeszcze żadnych sygnałów ze strony biskupów czy w ogóle hierarchii kościelnej nie było. To może to jeszcze za wcześnie, może muszę sobie przemyśleć, a może po prostu no, nie ma co tutaj komentować. No, jest po prostu zbrodnia i jest kara. Nawet chyba szczerze mówiąc niespecjalnie oczekuję jakichkolwiek działań ze strony hierarchów. Już miałem kilka rozmów i spotkań i zazwyczaj nie wnosiło one niczego nowego. Na bieżąco kontaktuję się prywatnie z księdzem biskupem Damianem Muskusem i to jest człowiek, który bardzo wspiera gdzieś tam z boku z tylnego siedzenia i czasami przekazuje takie słowa otuchy w tej naszej właśnie walce i za to jestem bardzo wdzięczny księdzu biskupowi. No a cała reszta no, chyba nie ma ochoty specjalnie zabierać głosu.
Tomasz Terlikowski napisał na Facebooku: Kościół i lokalny układ w tej sprawie, tak jak w wielu innych, zawiodły. I w tym momencie chciałam Cię zapytać, kto według Ciebie zawiódł? Już nie mówimy o księdzu Arkadiuszu H., ale kto zawiódł ze strony Kościoła katolickiego w Waszej sprawie? Czy mógłbyś podać jakieś konkretne nazwiska?
Znaczy, moim zdaniem zawiódł cały system i cała wspólnota kościelna, tak naprawdę kalijska i no tutaj przede wszystkim na czele są tamtejsi biskupi z czasów, kiedy ksiądz H. dopuszczał się przestępstw, czyli biskup Napierała i biskup Wilski, to jest dwójka ludzi, która moim zdaniem niestety nie poniosła konsekwencji swoich zachowań, bo trudno jest im je udowodnić, natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, jak to wszystko wyglądało i to nawet przyznała siostra zakonna, która jeszcze zakonnicą nie była w tamtym czasie, kiedy dochodziło do molestowania, ale krótko po tym wstąpiła do zakonu i mówiła, że nawet w zakonie krążą słuchy, że ksiądz H no, ma nieprawidłowe kontakty z dziećmi, więc jakby to nie była żadna tajemnica w tamtym czasie. Myślę, że zawiódł miejscowy proboszcz, ksiądz Eugeniusz Nowak, który już niestety nie żyje. Myślę, że też zawiedliśmy wszyscy, w sensie pewnie i po troszku rodzina i parafia, bo nie zauważyliśmy, bo jakoś nie udało się tego człowieka wyłowić jako potencjalnego przestępcę albo ewentualnego już czynnego przestępcy. Myślę, że zawiodło ogólne sklerykalizowanie środowiska kościelnego w diecezji kaliskiej. Myślę, że zawiodły też układy pomiędzy biskupem a księdzem H, bo o takich wiem, pamiętam, już pewnie mówiłem o tym, prywatne spotkanie księdza biskupa Wilskiego i księdza H u niego w domu rodzinnym, gdzie przebierali się w swoje stroje. Ksiądz H przebierał się w strój biskupa, a ksiądz biskup przebierał się w jego strój, kiedy ten był młodym, jeszcze przecież wikariuszem. Musimy sobie też zdawać sprawę, że ksiądz H po kilku latach bycia wikariuszem otrzymał parafię jako proboszcz. To też w tamtych czasach nie było takie naturalne, to chyba po 5 latach czy 6 sprawowania posługi wikariuszowskiej. Także myślę, że winni tak naprawdę jesteśmy wszyscy. Oczywiście tutaj z mojej strony największy żal mam do tamtejszych biskupów i do tego, jak funkcjonował ten straszny układ, bo jak wiemy, ksiądz H nie jest jedynym przestępcą seksualnym w diecezji kaliskiej i sprawy kolejnych będą albo już wychodzą na światło dzienne, albo niebawem będą wychodzić, a tych sprawców jest kilku.
Niedawno na antenie naszej telewizji powiedziałeś, że papież Franciszek obecnie niestety tak naprawdę lekceważy ofiary księży pedofilów. Chciałam cię zapytać o takie ogólne refleksje. Co byś chciał dzisiaj przekazać katolikom, którzy widzą, że jest w Kościele katolickim problem pedofilii i być może mają jakieś rozterki w związku z tym?
Doprecyzować tą wypowiedź na temat papieża Franciszka, znaczy sens, przynajmniej takie założenie moje było, że dopóki papież Franciszek nie zmieni pewnego prawa, które obowiązuje nadal w prawie kanonicznym, no to w moim mniemaniu cały czas nie będzie stał po stronie pokrzywdzonych, a bardziej pomaga, jakby nie zmieniając tego prawa, nadal sprawca. No wyobraźmy sobie, że ksiądz H nadal jest księdzem. Jego sprawa toczy się jeszcze w Watykanie i my tutaj już zakończyliśmy postępowanie i proces karny wobec przestępcy, a czy wobec tego człowieka, bo nie wiem, czy jeszcze dzisiaj można go nazwać przestępcą, a w Watykanie nadal to postępowanie trwa, więc jakby tutaj chciałem doprecyzować, ja nie jestem przeciwnikiem papieża Franciszka, bardzo też go cenię za te zmiany, które już wprowadził, bo porównując go do poprzedników, no może oprócz Benedykta XVI, który też dużo zrobił dla osób uszkodowanych, no ale no porównując go na przykład do Jana Pawła II, czy do jeszcze poprzednich papieży, no to tu są oczywiście kroki milowe i jestem za to gdzieś tam bardzo wdzięczny. Natomiast uważam, że to jest cały czas mało i cały czas za wolno, dlatego moja wypowiedź tak zafunkcjonowała i być może też nieprecyzyjnie się wypowiedziałem. Mogłabyś przypomnieć drugą część pytania, bo gdzieś mi uciekła.
Dopytać Franciszku. Tak, o twoje refleksje, co byś chciał przekazać, szczególnie katolikom dzisiaj w Polsce, którzy są zszokowani, oburzeni kolejnymi aferami pedofilskimi w Kościele katolickim.
Chciałbym przekazać przede wszystkim, zaczynamy zmiany, które będą trudne i bardzo bolesne. No i dla wszystkich, dla nas katolików również, przede wszystkim pewnie dla nas katolików będą one bolesne, ale one są konieczne do tego, żeby móc myśleć o tym, żeby Kościół katolicki rzeczywiście mógł pełnić swoją misję, a nie być strukturą, która przypomina w niektórych diecezjach struktury mafijne. Tutaj działamy jakby wspólnie, nie tylko sami jako poszkodowani, ale wspierają nas prawnicy, dziennikarze, wspierają nas księża, nawet niektórzy biskupi, więc jakby jest nadzieja na to, że wyjdziemy z tego kryzysu jeszcze mocniejsi. Wierzę w to, myślę, że wyroki będą zapadać. Myślę, że kolejni biskupi będą się bali coraz bardziej ukrywać przestępstwa seksualne. Mamy dziś choćby historię z Wrocławia i z ruchem wyprzedzającym, jeśli chodzi o dominikanów, którzy opisali historię albo przestępstw seksualnych, albo nadużyć seksualnych, to w zależności od tego, jak na to patrzeć i jak pewnie sąd to rozpatrzy, proszą oni o to, żeby poszkodowani przez tą grupę, która tam się stworzyła, zgłaszali się do nich, więc jakby widzę pewne zmiany, pozytywne zmiany i myślę, że wspólnie gdzieś tam do nich doprowadzamy. Trzeba po prostu naciskać na miejscowych księży, trzeba naciskać na biskupów. Nie musimy się godzić na to, co proponuje nam dany biskup. Możemy wymagać, możemy też wyciągać konsekwencje, jak widać, a nawet wobec duchownych, którym wydawało się, że nic im nie grozi. Także patrzę z nadzieją w przyszłość. Myślę, że przez ten rok niecały od emisji filmu bardzo dużo się zmieniło. Choćby powstała Państwowa Komisja do spraw pedofilii. Można na nią różnie oczywiście patrzeć, natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby dać jej szansę na spokojną pracę i wyciągać wnioski po jakimś okresie czasu, gdzie będziemy mieli możliwość zajrzenia w dokumenty, co oni rzeczywiście realnie zrobili, a czego nie zrobili. Nigdy takiego organu w państwie nie mieliśmy. Co prawda powołał ten organ obecny rząd. Nie wszystkim pewnie się to podoba, natomiast i chciałbym oceniać tą komisję po efektach jej pracy, a nie po tym, kto ich powołał, bo oni nie są temu winni. Miałem też kontakt z panem Bożejem Kmieciakiem, bardzo miły i bardzo dobry, rzetelny. Pan Bożej Kmieciak pracuje też w sprawie kaliskiej. Także jestem pełen optymizmu i myślę, że jeśli z każdym rokiem będziemy robili takie postępy, to za jakiś czas rzeczywiście będziemy mogli adekwatnie reagować na przypadki pedofilii, nie tylko w kościele katolickim, ale w każdym kościele i w całej Polsce.
Wasza sprawa pokazuje na pewno, że presja medialna ma sens i jak ważna jest również praca dziennikarzy. Wiem, że wraz z bratem Bartłomiejem domagacie się milionowego odszkodowania od kurii kaliskiej. Trwają w tej sprawie mediacje. Rozumiem, że jak będziemy coś mogli powiedzieć więcej, to podzielisz się z nami informacjami na bieżąco.
Jeśli tylko będę mógł i sprawa będzie już zakończona i obie strony wyrażą na to zgodę, to oczywiście z przyjemnością.
Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za dzisiejszą rozmowę w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem był Jakub Pankowiak.
Dziękuję pięknie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Państwa, Monika Chojecka, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Dziękujemy Korneli i Cezaremu za te materiały i będziemy dla Państwa je komentować, ale także czekamy na Wasze głosy i komentarze. Piszcie na IPP.TV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, a także na czacie, Facebooku i w mediach społecznościowych. Czy to wystarczająca kara dla księdza pedofila Arkadiusza H.? Jakub Pankowiak, czyli poszkodowany przez tego księdza wraz z bratem Bartłomiejem, no, powiedział naszej telewizji, że on nie zastanawia się już tak bardzo, czy to jest wystarczająca kara, te 3 lata więzienia. Przypominamy, że wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz może się odwołać od tego wyroku, jak i Pankowiakowie. Ale mówi, że dla niego najważniejsze było skazanie, a także przyznanie się do winy księdza Arkadiusza H. A jak ty uważasz?
No tutaj jest, można powiedzieć, kilka poziomów oceny tej sytuacji. Ten taki najprostszy, czy to jest sprawiedliwe, czy te 3 lata to jest wystarczająca kara dla tego przestępcy w sutannie. No, odpowiedź, myślę, nasuwa się sama, kiedy zobaczymy widełki. Wystarczy zajrzeć do kodeksu karnego. Za tego typu przestępstwa, za gwałty jest od 2 do 8 lat. W przypadku, kiedy gwałt dotyczy osoby poniżej 15 roku życia, no to dolna granica podwyższona jest do 3 lat. Czyli już państwo widzą, że ten gwałciciel dzieci, pedofil, został potraktowany z najniższej półeczki.
Jest to okoliczność, można powiedzieć, łagodząca, jeśli chodzi o...
No, jeśli byśmy wszystkich przestępców, którzy przyznają się do winy, traktowali z dolnej półki, no to oni by się wszyscy chętnie przyznawali, nie? To jest oczywiście jakaś tam okoliczność, ale w tym przypadku to nie jest żadna okoliczność, bo tu Jakub mówił, że taką ofertę przyznania się do winy ten ksiądz H dostał 2 lata wcześniej, jeszcze na etapie postępowania w prokuraturze. I wtedy odmówił. Wtedy myślał, że po pierwsze sprawa przycichnie, że prokuratura jak zwykle okaże się łagodna albo nieskuteczna, bo tu przypadek lubelski, przypomnę, prokuratura w Lublinie miała możliwość w przypadku księdza też złapanego za tego rodzaju czyny, miała możliwość wnioskować o podwyższenie wyroku, ale się spóźniła o jeden dzień. Ja pytałem prawników, no to w ogóle nie słyszeli w swojej praktyce, żeby prokuratura przekraczała termin, który ma ustawowo na złożenie swojego wniosku.
Dodatkowo w tej
Także
sprawie, tak
myślę,
mówił,
że ksiądz H liczył właśnie na to, że gdzieś coś tam wpadnie pod biurko, gdzieś coś tam listonosz nie doniesie i tak, że tak powiem, te jego przestępstwa nie ujrzą już światła dziennego na sali rozpraw sądowych, że coś się przedawni, że się odwlecze, tak jak to było za PRL-u, tak jak to było do tej pory za trzecie RP, bo przecież tu zmowa katolickich biskupów i postkomunistycznego państwa trwa w najlepsze. I tu mamy też kolejny dowód, że to jest wyrok absolutnie nie odpowiadający standardom. Proszę o to 2 przypadki innych pedofilii, nie murarzy, tylko bo tam według niektórych dziennikarzy to tam wszyscy, znaczy najwięcej pedofilii to wśród murarzy jest, no ale to 2 przypadki nie murarzy, tylko tam jakiś opiekun w jakichś dzieci, w jakichś tam instytucjach edukacyjnych, też pedofil, też złapany. I dostał też właśnie te minimalne 3 lata. I wiecie, co zrobił prokurator generalny Zbigniew Ziobro? A kasację, że to jest skandalicznie niski wyrok. I mówił, jak można tak niski wyrok dać osobie, bo tam argumentacja była taka, że przecież ten człowiek, taki wychowawca w jakimś tam edukacyjnym
ośrodku socjoterapii w Śląsku.
Właśnie, on nadużył zaufanie, nie? Czyli ci podopieczni, te dzieci go darzyły zaufaniem, a on je gwałcił. No to trzeba pajdę najwyższą, czyli karę z najwyższej półki, a nie z najniższej. To prokuratura Ziobry, znaczy sam Ziobro takie kasacje składał. A tu zobaczcie, mamy księdza, czyli najwyższe zaufanie w Polsce. Osoba o najwyższym zaufaniu społecznym. Gwałci dzieci i to nie jednego, tylko wielu, tylko się upiekło, bo tamte przedawnione. I zobaczcie, prokuratura z dolnej półeczki, najniżej co mogła mu daje.
Twoim zdaniem prokurator generalny Zbigniew Ziobro również w tej sprawie złoży wniosek o kasację do Sądu Najwyższego?
No zdziwiłbym się, ale obawiam się, że nie złoży.
Tak jak mówiłeś, rzeczywiście ksiądz Arkadiusz H. molestował wiele osób, ale tylko Bartłomień Pankowiak może być stroną, ponieważ on jeszcze nie ma 30 lat, sprawa jeszcze nie jest przedawniona.
Zobaczcie, że całe w ramach okrągłego stołu, czyli zmowy katolickich biskupów ze zbirami komunistycznymi, którzy zaprojektowali to państwo, w którym żyjemy, to jest celowa działalność. To jest celowa działalność, bo większość tych dzieci gwałconych przez księży nie przyznaje się, aż dochodzi gdzieś do takiego wieku już bardzo, można powiedzieć, ustabilizowanego emocjonalnie, czyli grubo po 30. Często to są 40-letni mężczyźni i dopiero wtedy mówią dość tego milczenia i mówią prawdę, nie? I zobaczcie, to prawo jest tak skonstruowane, żeby dzieci gwałcone praktycznie, kiedy zanim dojdą do takiej świadomości i gotowości powiedzenia prawdy w sposób taki, żeby im ktoś uwierzył i tak dalej, to już czyny się przedawniają.
Sprawia się przedawnia.
To już się przedawniają. A teraz zobaczcie, bo ktoś powie, no ale on tak szczerze żałuje i tak dalej. Jak szczerze żałował, to już podkreślam, 2 lata wcześniej był wezwany do nawrócenia. Gdzie są pozostałe ofiary? Zobaczcie, on przeprasza tylko tego, z którego się nie przedawniło. Nawet jego brata nie słyszałem, żeby przeprosił. Nie? Oczywiście, no tu sąd bada tylko tę sprawę, ale przecież ten ksiądz od razu mógł powiedzieć nawet na sali sądowej, że przeprasza też wszystkie inne ofiary, albo mógł wysłać oświadczenie do prasy, na pewno by wszystkie media to podchwyciły, jak on bardzo żałuje i przeprasza pozostałe ofiary.
Ale już kurwa, moim zdaniem, w Kaliszu.
To jest dowód, że to tak zwane skruszenie, to przyznanie się do winy jest działaniem tylko pod publiczkę, tylko po to, żeby zmiękczyć sąd i dostać niższy wyrok. Albo przynajmniej, żeby dać podkładkę sądowi i prokuraturze, żeby na tej najniższej półce się zatrzymali.
Kuria w Kaliszu przeprosiła ofiary. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do osób pokrzywdzonych przez księdza Arkadiusza H. Wyrażamy im naszą solidarność. Przepraszamy za krzywdy, których doznali oraz jesteśmy gotowi do niesienia im pomocy.
Kiedy oni to piszą? To co, sprzed 10 lat to jest? Czy sprzed 15? Czy kiedy to masz to oświadczenie?
Ten miesiąc, początek marca.
Czyli już kiedy było wiadomo, że będzie proces i wszystko mniej więcej było ustalone. Tu przewidywania, łatwo było przewidzieć, co się wydarzy. Dowody były bardzo, jak widzimy, mocne. Tu nie było żadnego pola manewru dalszego, oszukiwania i kluczenia. Także to stanowisko kurii jest dla mnie spóźnione o 15 lat.
Czy mamy, twoim zdaniem, do czynienia z przełomem w walce z pedofilią w Kościele katolickim w Polsce?
Troszeczkę zbyt ogólna sprawa. Przełom wśród dziennikarzy? A to tak.
Tym mówił też Jakub Pankowiak, poszkodowany
przez księdza. I tylko dzięki temu, Jakub to podkreśla, tylko dzięki temu ruszyła lawina. I państwo się obudziło, i prokuratura się obudziła, i policja się obudziła, i sądy się obudziły. Wszyscy nagle zobaczyli problem. Ale to nie organy ścigania, nie wymiar sprawiedliwości zareagowały właściwie. Nie Kościół, nie biskupi zareagowali właściwie.
Nie papież Franciszek również mówi o tym, Jakub Pankowiak.
Dziennikarze. I to często dalecy od Kościoła, nawet dalecy od wiary w Boga. To oni pierwsi zaczęli bić na alarm. Stąd mamy przełom. Także moralnego przełomu ani po stronie funkcjonariuszy państwa, wymiaru sprawiedliwości, ani po stronie społeczeństwa jako takiego, bo przecież tutaj Jakub mówi, w zakonie wszyscy wiedzieli, co robi ten ksiądz z chłopcami. W katolickim zakonie już nie mówię, że w kurii, gdzie wiecie, mają dostęp do jakichś tam dokumentów, procesy robią. Wszyscy księża i zakonnice w tej diecezji, a w każdej innej było dokładnie to samo, wiedzieli, który gwałci chłopców.
Dlatego
i co kto zrobił.
Jakub Pankowiak, poszkodowany przez tego księdza pedofila, mówi, że spodziewa się, że będą kolejne sprawy, bo, tak jak mówi, pedofilów w sutannach w diecezji kaliskiej jest więcej.
No i w każdej innej, tam wiecie, tu diecezja kaliska, no żeby
ma
się tam jakoś
też
nie
nadzieję,
obrażała.
Że biskup Janiak pójdzie do więzienia za między innymi czy tuszowanie tych spraw pedofilskich, a także za inne czyny karalne. Myślisz, że do tego dojdzie, żeby biskup był za kratkami w Polsce?
Ja tylko przypomnę, był taki biskup chyba Wesołowski. On też Polak, też biskup, też pedofil i zabawiał się, to jest złe słowo, no, krzywdził, gwałcił dzieci. Gdzieś tam, nie pamiętam, na Dominikanie czy na Haiti, no gdzieś tam daleko go wysłali. Ksiądz Isakowicz-Zaleski dzisiaj też w jednym ze swoich wywiadów mówi, że to powszechna praktyka, że księży pedofilów czy z innymi zarzutami karnymi to wysyłano na Ukrainę, na Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj możecie sobie o tym przeczytać. Ten biskup był właśnie gdzieś tam te dzieci gwałcił daleko, żeby tu nikt nie słyszał za dużo. No ale w końcu sprawa się rypła. rozpoczął się sąd taki, śmaki i owaki i mieli go pozbawić godności biskupie. Nie? Mieli go pozbawić godności biskupiej. No i wiecie, co się stało dzień wcześniej? To tak jak w filmach o Ojcu Chrzestnym, o mafii i tak dalej. No zmarło mu się. Już dzień przed tym wydarzeniem i następnie został pochowany z honorami jako katolicki biskup, rzekomo, powiem z perspektywy biblijnej, bo to jest bzdura, następca apostołów Jezusa Chrystusa. No to tak właśnie Kościół załatwia te sprawy. Także
to
wątpię.
To była rzeczywiście Dominikana.
Dominikana, no widzisz. Także wątpię, żeby któryś z biskupów został wsadzony do więzienia w Polsce.
A teraz porozmawiamy o papieżu Franciszku. Jakub Pankowiak w poprzednim wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd mówił o lekceważeniu ofiar przez papieża Franciszka. Prosimy ten fragment i wracamy za chwilę.
Mam takie wrażenie, że papież Franciszek jest wykreowany na takiego wielkiego pomocnika osób poszkodowanych i na człowieka, który nareszcie pozwoli zająć się tą sprawą i wyjaśnić te sprawy przede wszystkim do końca, a nie potrafi wprowadzić bardzo prostej zasady, że każdy poszkodowany powinien być informowany na bieżąco, co się dzieje w sprawie jego sprawcy. To jest tak łatwa sprawa, a tak trudna dla nas do zaakceptowania, bo toczy się postępowanie w naszych sprawach i my kompletnie nie mamy pojęcia, jakie są wyniki. To jest lekceważenie moim zdaniem poszkodowanych i dopóki papież nie zmieni tego prawa, a jak wiemy w przyszłym roku kończy się funkcjonowanie tak zwanego wermu, czyli tego dokumentu mówiącego o sposobach postępowania jeśli chodzi o przypadki przestępstw seksualnych, no to ja nie uwierzę w to, że papież Franciszek jest po stronie poszkodowanych, a raczej będę wierzył, że jest cały czas po stronie Kościoła i cały czas po stronie tak naprawdę sprawców, bo taki sposób zachowania tak naprawdę chroni sprawców, bo my nigdy nie będziemy wiedzieli, jaka spotkała ich kara i opinia publiczna również nie dowie dzięki temu, jaka kara spotkała tych ludzi.
Całość na naszym kanale YouTube, a także na Facebooku. Czekamy na wasze głosy i tweety. Wasze tweety będą się pokazywać na naszym ekranie. IPPTV, ten hashtag musicie dodać do tweeta, żeby wasz głos pojawił się w naszym programie. Co by się musiało stać, co by papież Franciszek musiał zrobić, żeby twoim zdaniem naprawdę zaczął walkę z pedofilią w Kościele katolickim?
Moim zdaniem w Kościele katolickim żadna walka o prawdę moralną czy duchową nie jest możliwa.
Dlaczego?
Dlatego, że Kościół katolicki przestał być Kościołem Jezusa Chrystusa. Stał się korporacją, mafią, która walczy tylko o swoje wpływy, o swoją potęgę. I dlatego tu żadna reforma, wielu ludzi będzie mówić o reformie, wielu ludzi będzie mieć nadzieję na reformę, ale po paru latach, tu podobnie jak Jakub wtedy stwierdzą, że to jednak pic na wodę, foto, montaż. Ten Kościół zdradził Chrystusa mniej więcej 500 lat temu na Soborze Trydenckim. Może jutro, w którędy do nieba więcej o tym porozmawiamy. Wtedy powiedział, że nie wystarczy to, co Biblia mówi na temat ofiary Chrystusa, raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty. Że do tego, żebyś ty był zbawiony, potrzebujesz jeszcze pośrednictwa Kościoła rzymskiego. Bez pośrednictwa Kościoła rzymskiego, bez jego sakramentów, bez jego księży, nikt nie pójdzie do nieba. To nauka Kościoła rzymskiego na Soborze w Trydencie. Proszę sobie sprawdzić i to jest czas zdrady Chrystusa. Bo Chrystus powiedział, ja umarłem za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Ja i tylko ja. Jak czytamy w Nowym Testamencie, na przykład list do Hebrajczyków, 10 rozdział, przeczytajcie sobie. Ofiara Jezusa na krzyżu złożona jest ofiarą doskonałą. Raz na zawsze. Tam w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, możecie sobie zobaczyć, kilkakrotnie jest powtórzone. Raz na zawsze uczynił doskonałymi jedna doskonała ofiara. Nie można jej ani powtarzać, ani nic więcej do niej dodać, bo Chrystus zrobił wszystko dla twojego zbawienia. i zmartwychwstał, stoi u kołacze do twojego serca, bez księdza, bez rabina, bez pastora, bez kościoła, sam osobiście Jezus Chrystus kołacze do serca każdego człowieka. I zbawienie jest tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa, przez zaufanie tylko i wyłącznie Jemu, bez katabasów, bez sakramentów, bez czegokolwiek innego. 500 lat temu Kościół rzymski zdradził Chrystusa i powiedział, że jego sakramenty są konieczne do zbawienia. W tym momencie już nic nie zatrzyma gnicia tej instytucji.
Czyli papież Franciszek musiałby się nawrócić.
To bo wykluczyliby go z kościoła, bo przecież już wtedy jest heretykiem. Bo każdy, kto wierzy tak, jak mówi Pismo Święte, tak jak przed chwilą powiedziałem, ma być natychmiast wykluczony z kościoła rzymskiego.
Możecie
także sobie... nie ma szans. Na reformę tego systemu nie ma szans. Żadnych.
Ale w Polsce, wróćmy do naszych krajowych spraw, czy... ten wyrok to jest twoim zdaniem początek końca zabawy w chowanego, cytujący film, tytuł filmu Braci Sekielskich?
A to może być. To może być. Widzimy w Stanach Zjednoczonych, w diecezjach, czy w ogóle takich środowiskach katolickich, jak na przykład Boston, to jest ten film Spotlight. Naprawdę to jest przełom. Tam pokazana jest ta mafia katolicka, która całe miasto... Wiecie, nie tylko sędziowie, prokuratorzy, policjanci, amerykańscy, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A zobaczcie, jak katolicyzm, kiedy zdobył większość, jak zdemoralizował społeczność Bostonu. Ona się nie mogła sama naprawić. Tam nawet dziennikarze nie chcieli dotykać tego tematu.
Dopiero Żyd.
Człowiek z zewnątrz.
Dokładnie.
Przyszedł człowiek z zewnątrz i mówi, przecież wy macie świetne tematy na artykuły.
Dokładnie.
To zacznijmy badać sprawę. Zacznijmy o tym pisać. No i rozpoczęła się afera. Podobnie można powiedzieć przykład Irlandii. Przecież kiedyś katolicki kraj, prawie w 100%. Dzisiaj tam księdza, wiecie, to tam szukać, gdzie tam, gdzie go znajdziesz.
Nie ma powołań.
Nie ma.
Ja proszę teraz...
Dlatego tu już przecież wszyscy mówią. W Polsce będzie to samo. Inaczej, inna droga, ale cel, czy stacja końcowa będzie ta sama. Kompletna, moralna, można powiedzieć, taki upadek, że już najgorszy taki człowiek, znaczy człowiek, który najbardziej zamyka uszy naprawdę, nie będzie już mógł przed tą prawdą uciec. To jest straszny czas dla Polski z jednej strony, bo do tej pory no to tutaj tak wszystko mniej więcej było zbudowane, tak hierarchicznie, jak za pańszczyzny, jak za chłopów feudalnych. Tu był pleban, tu był pan. Oni razem tam knutem tego
chłopa.
Ciemnego chłopa trzymali. No taki system feudalny w Polsce sobie funkcjonował i funkcjonuje nadal. A teraz chłopi pańszczyźniani się budzą do wolności. Chcą podmiotowości. Oczywiście to reagują ślepo. Idą w przeróżne głupie kierunki. Ten ferment to jest społeczna rewolucja, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Polskie społeczeństwo nie chce już pańszczyźnianego, katolicko-narodowego systemu.
Ale czy
co z tego wyjdzie? Nie wiem.
No właśnie, czy to będzie druga reformacja na wzór reformacji Marcina Lutra, ale tam, w tamtej reformacji był jednak zwrot ku Bogu. Nie właśnie. Ku ateizmowi, nie ku nihilizmowi czy laicyzacji społeczeństwa, ale jednak od Kościoła katolickiego zwrot ku Bogu, jak będzie w Polsce twoim zdaniem i czy musi się pojawić polski Luter?
To było 500 lat temu, inny był klimat społeczny. Wtedy jeszcze wszyscy szukali Boga, tylko byli zwodzeni przez Kościół rzymski. Film Luther tu, dziękuję reżyserce za podpowiedź.
Dzisiaj dwie propozycje kinu na dziś. Spotlight i Luther, bardzo dobre filmy, jeżeli jeszcze nie
widzieliście. To na koniec ja poproszę, wiecie co, ten nasz świetny klip muzyczny z filmu o reformacji właśnie, o Lutrze. Wtedy był inny klimat. Wszyscy jeszcze bali się Boga, widzieli już zepsucie Kościoła rzymskiego, już przecież i, można powiedzieć, ruchy chłopskie już też buzowały. To już był ten czas, już był i Erasm z Rotterdamu, już zaczęto myśleć, czytać, pisać i tak dalej. I teraz trzeba było tylko, można powiedzieć, iskry. I tą iskrą był rzeczywiście Marcin Luther.
Ale w Polsce też wydaje się, że tak jak mówiłeś, buzuje.
Buzuje,
i wystarczy tylko iskry, żeby...
Ale, no właśnie nie, właśnie wydaje mi się, że buzuje raczej w takim kierunku permisywizmu, rób ta co chce ta, takiego odrzucenia wszelkich wartości, pójścia tylko w kierunku hedonizmu, czyli zaspokajaniu swoich jakichś często niskich popędów, czy tak zwanych potrzeb, bo to tak zwanych, to się wiecie, człowiekowi wydaje. Księdzu H też się wydawało, że ma takie potrzeby. No na razie przynajmniej wydaje się, że sąd przynajmniej uważa inaczej, chociaż wiecie, za 10 lat to może sądy będą mówić, że no taką miał potrzebę i tak dalej, bo tu ten kierunek postępuje, jeśli chodzi o takie fundamenty
ruchy
prawne.
Propedofilskie w całej Europie.
Tak, tak, dlatego o tym mówię, że
również
tutaj...
w Polsce, ale chciałam wrócić jeszcze do tych dwóch odważnych braci, Pankowiaków, Bartłomieja i Jakuba. To też jest znamienne, to, że byli molestowani przez księdza pedofila, kiedy byli mali, wpłynęło też na ich życie. Oni o tym mówią między innymi w filmach braci Sekielskich. I też ich postawa jest różna, można powiedzieć. Jakub pozostał w kościele, no ale tak można powiedzieć...
No patrzy z nadzieją jeszcze
jeszcze
na Kościół.
Bartłomiej, czyli ten młodszy brat, no, poszedł w ateizm. Jakbyś mógł do nich się odnieść? Szczególnie chodzi mi właśnie do tego młodszego brata, którego sprawa jest właśnie, skończyła się przed sądem, przynajmniej na razie. Tak jak mówiłam, nie, wyrok nie jest prawomocny. Co byś powiedział takim ludziom, którzy właśnie Kościół, można powiedzieć, utożsamiają z Bogiem? Jeżeli Kościół katolicki jest zły, to znaczy, że Bóg jest zły, albo go może i nie ma.
To, że Kościół katolicki nie ma nic wspólnego z Bogiem od przynajmniej 500 lat, a no psuł się dużo, dużo wcześniej, można powiedzieć od jakichś ponad 1000 lat wcześniej, znaczy od dzisiaj licząc to ponad 1000 lat, mniej więcej gdzieś od VII wieku, to już można mówić o szybkim upadku Kościoła rzymskiego, że on stawał się strukturą taką cesarsko-feudalną, a nie miał już wiele wspólnego z Bogiem, ale jeszcze pewne prawdy były tam i przeżywane, i były wzorce tych prawd, byli jacyś jeszcze święci, którzy na poważnie traktowali słowo Chrystusa. Także ten Kościół ulegał ogromnej destrukcji, kiedy już się zblatował z władzą. Ten sojusz tronu z ołtarza niszczył wtedy też mocno Kościół. On się stał, można powiedzieć, podwaliną systemu feudalnego, ale jeszcze pewne duchowe prawdy gdzieś tam się tliły, a reformacja dała, można powiedzieć, rozejście w lewo albo w prawo. Nie? Ci, którzy zostali z Kościołem rzymskim, wybrali ludzką organizację, mafię, jak mówi ksiądz Isakowicz-Zaleski, ci, którzy wybrali Boga i Jego słowo, poszli za reformacją. Nie? Także to się rozegrało 500 lat temu. O tym, że nie ma żadnej nadziei na reformę Kościoła. Ja oczywiście przyjaźnie patrzę na księży czy świeckich, którzy próbują ten Kościół reformować, bo wiem, że dojdą w pewnym momencie do ściany. Jeśli są uczciwi, to odejdą z tego Kościoła. Ale no niech szukają, niech próbują. Bardzo dobrze, że chcą. No
głos takiego prawdy świeckiego pokażemy za chwilę. Jarosław Makowski, szef Platformy Obywatelskiej Katowice, Wódź pod prąd.
Jeszcze... Co bym tym ludziom powiedział? Bardzo się cieszę, że tych dwóch braci, naprawdę dzielnych ludzi, poradziło sobie z tymi wszystkimi traumami. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, co to znaczy być zgwałconym przez księdza. Nie? Dlatego jak człowiek tego sam nie przeżył, to ma pewną trudność z empatią i zrozumieniem. Ale no tak staram się po innych jakichś swoich doświadczeniach i po tym, co mówicie, no zrozumieć waszą traumę. Nie? I cieszę się, że pozbieraliście się na tym poziomie ludzkim, na tym poziomie występowania odważnie o sprawiedliwość, że jakoś wasze życie osobiste nie uległo destrukcji. Ja pamiętam tę wypowiedź chyba Jakuba z pierwszego, czy z filmów Sekielskich, on powiedział, że on nie widzi dla siebie nadziei. Nie? I później z wielką radością, kiedy Jakub mówił już także w naszej telewizji, mówiąc, że tamten czas się skończył, już nie żyje w cieniu zbrodni tego księdza. Takich ludzi jak bracia Pankowiakowie są pewnie dziesiątki tysięcy w Polsce. O wielu z nich telewizje nie mówią, nie piszą, ale oni gdzieś są w naszym społeczeństwie. I oprócz tego właśnie tej radości, że wielu z was poradziło z tą zbrodnią Kościoła, to no, największy apel to jest: nie utożsamiajcie Kościoła rzymskiego z Bogiem. Ta instytucja już dawno zdradziła Chrystusa. Ta instytucja, my ją nazywamy pieszczotliwie, bo to jest delikatne określenie, faryzejski Kościół, z Jezusem nie ma nic wspólnego. Jeśli chcecie rzeczywiście poznać Boga, to weźcie do ręki Jego Słowo. Tu zacznijcie. O Kościele katolickim lepiej zapomnijcie. Mówię do tych, którzy mają z księżmi, biskupami czy z siostrami zakonnymi takie doświadczenia jak bracia Pankowiakowie.
I taki Nowy Testament wysyłamy wam za darmo. Wchodźcie na idźpodprąd.pl/sklep. Mamy już pytania od naszych widzów. J23 pokrzywdzony do końca życia będzie walczył z traumą, a zwyrodnialec 3 lata. Śmiechu warte, takie mamy nadzwyczajne kasty.
Jakie 3 lata? Wyrok w sądzie 3 lata, to rzeczywistość może być parę miesięcy i za dobre sprawowanie wyjdzie tam po roku na przykład, albo wcześniej. Także tutaj te 3 lata, to wiecie, to jest taka oj, żeby ludziom, no 3 lata, no to jakoś tam trochę jest, nie? Nie. To nie będzie 3 lata. Nie? Jakby dostał z najwyższej półki 8, no to tam te 3 lata by odsiedział mniej więcej, czy 4.
Surf Psychos nie chce płacić podatków na utrzymanie pedofili w więzieniach.
No, to już na to nie poradzę.
Takie mamy prawo. Maryś, żaden ksiądz nie jest święty. Należy domagać się wysokiego odszkodowania od instytucji Kościoła katolickiego. Niech zbankrutuje w końcu.
To jest dobry kierunek i tu wiem, że bracia Pankowiakowie też idą w tę stronę. Oprócz tego wymiaru karnego powinien być ten wymiar materialny, cywilny, czy jak to tam się nazywa. I rzeczywiście tutaj ci ludzie, którym tak bestialsko zmarnowano życie, przecież Jakub mówi, że ich ojciec, ich cała rodzina służyli Kościołowi katolickiemu. Ojciec był organistą tych dwóch braci, nie? Niech Kościół zapewni tym ludziom, którzy zmarnowali sobie z powodu Kościoła katolickiego, czy mieli zmarnowane dokładnie kilkanaście, czy może więcej lat życia, no niech da godziwe zadośćuczynienie. Niech da godziwe zadośćuczynienie. To dopiero będzie nauczka dla Kościoła rzymskiego. Bo jak tam paru księży wsadzą, no to Kościół jako ta mafia, instytucja, jak mówi ksiądz Isakowicz Zaleski, to tam, no dobra, no paru tam gangusów mniejszego, że tak powiem, płazu, tam zawsze no, gdzieś tam no, stracą się, nie? Także dopiero uderzenie w samo serce mafii, czyli w strukturę finansową tej instytucji, to dopiero może doprowadzić do przynajmniej zewnętrznych reform w tym Kościele, że nie będą pedofili przyjmować. Zobaczcie, jak spadły powołania. No ciekawe dlaczego. Może rzeczywiście, jak Jakub powiedział, nie będzie już tak łatwo. Nie będzie już tak łatwo.
Mieczysław Gacki. Takich księży, biskupów, pedofili powinno się zamykać w zakładach psychiatrycznych. Są to ludzie psychicznie chorzy. Nie jest pojęte w głowie, jak tacy ludzie mogą krzywdzić niewinne istoty, dzieci.
No nie zgadzam się absolutnie. Więzienia tak, psychuszki nie. Co tam jest z nimi nie tak? To, że my sobie nie potrafimy, czy część ludzi sobie nie potrafi wyobrazić rozmiaru ich zbrodni, to wcale nie znaczy, że to są ludzie chorzy psychicznie. To są ludzie, którzy się zaprzedali złu, którzy świadomie wybrali zło. I rzeczywiście, jak mówi Pismo Święte, jeśli ktoś świadomie zacznie wybierać zło, to jedzie po równi pochyłej degradacji psychicznej, emocjonalnej i przede wszystkim moralno-duchowej. Wybierzesz świadomie zło, to za chwilę wybierzesz następnie większe zło, a potem jeszcze większe, a potem będziesz się pławił w złu. Tak właśnie diabeł, że tak powiem, kusi ludzi i niszczy moralnie. Ale to jest ich wolna wola. Nie można absolutnie powiedzieć, że oj, ja biedny, ja nieboga, tu pedofil i tak dalej, tam takie jakieś bzdety. Ma wolną wolę, mógł nie popełnić zła i trzeba go sprawiedliwie karać za to, co zrobił, a nie opowiadanie jakichś tam biednych, wiecie, resocjalistycznych bzdetów.
Drodzy Państwo, zaraz wrócimy do tematu, ale jeszcze chciałam pokazać fragment debaty. To już druga wielka debata w telewizji Idź Pod Prąd. Pierwsza dotyczyła apostazja czy reforma Kościoła katolickiego, a niedawno rozmawialiśmy o lekcjach religii. Czy usunąć religię ze szkół? Jednym z prelegentów był Jarosław Makowski, szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach. Mówił takie słowa: ministrant Czarnek prostą drogą do dechrystianizacji Polski. Prosimy ten fragment debaty i wracamy za chwilę. Co Państwo sądzą o propozycjach reformy oświaty ministra Czarnka właśnie w zakresie tego ogólnopojętego miejsca religii w szkole? Minuta na odpowiedź. Kto chce zacząć pierwszy?
Ja zacznę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż uważam, że najwięksi krytycy w Polsce musieliby wymyśleć ministranta nawet, Czarnka, gdyby on nie istniał. Problem polega na tym, że on rzeczywiście istnieje. Tam, gdzie jest przymus religijny i pewien rodzaj nachalnej propagandy, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma religii, nie ma prawdziwego życia religijnego. Otóż uważam, że ta ekipa rządząca robi niedźwiedzią przysługę Kościołowi w sposób nachalny, brutalny, w zasadzie już także na innych przedmiotach, propagując nauczanie de facto katolickie. I o ile kiedyś katolikiem czy też osobą religijną się rodziłeś, ponieważ cały był klimat, wokół, w którym wzrastałeś religijny, teraz o tyle dzisiaj katolikiem czy osobą religijną się stajesz poprzez wolny wybór. Minister Czarnek to jest najprostsza droga do dechrystianizacji polskiej nauki religijnej i polskiego kościoła. I jeżeli minister Czarnek mówi, że będzie reformował, to płonna jest nadzieja tutaj księży, że on tylko tak na pokaz, żeby przedstawić się opinii publicznej, że czyta oto encykliki Jana Pawła II, a być może niektóre zna na pamięć. A czy dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że de facto ideologia państwa, której to ideologiem staje się minister Czarnek, jest parodią religii, tak jak komunizm był parodią chrześcijaństwa. To jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to, co księża tutaj dzisiaj proponują, pewien rodzaj wstrzemięźliwości, jest bardzo niebezpieczny, bo on usypia naszą czujność. My dziś mamy do czynienia z parodią chrześcijaństwa, z parodią katolicyzmu, który jest bardzo niebezpieczny dla tego, co jak sądzę dla wszystkich nas tu jest ważne, czyli dobrej nowiny Ewangelii.
Całość tej debaty na naszym Facebooku i na naszym YouTubie. Polecamy Wam serdecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście tej dyskusji. Pastor Paweł Chojecki, dlaczego biskupi pozwalają na...
To pozwól, że się odniosę wpierw do naszego gościa, bo powiedział bardzo ciekawą rzecz, że wchodzimy w okres, kiedy katolicyzm będzie wolnym wyborem. Nie wychowaniem, nie presją społeczną, szczególnie w mniejszych miejscowościach, że tam no, nie pójście do kościoła, no tuż co, to nie było go na mszy, coż to się stało, nie? Że to już jest wydarzenie społeczne, nie? Że ten czas w Polsce się skończył. Że dzisiaj młode pokolenie traktuje katolicyzm jako jedną z opcji. Część młodych ludzi jeszcze tam wybiera, ale to jest kilka procent. Zdecydowana większość mówi Kościołowi katolickiemu już nie. Czyli widać, że ta presja społeczna, to wychowanie religijne przestało kompletnie już funkcjonować. To zresztą też badania socjologiczne pokazują, że w Polsce jest największa przepaść pomiędzy religijnością starych ludzi, a religijnością młodych ludzi. W całym świecie nie ma drugiego takiego narodu, w którym by taki skok, takie tąpnięcie nastąpiło. I to będzie narastać. To jest fala, która dopiero się zaczęła. Dopiero zaczynamy ją obserwować, a przed nami jej, można powiedzieć, jeszcze rozwój. I tu słuszna uwaga, że rząd pisowski to jest rząd, który jest ślepy na rzeczywistość. Oni myślą, że tak jak inkwizycja kiedyś, systemem nakazowym i systemem straszenia oraz systemem ideologizowania nośników informacji takich jak na przykład telewizja, jak na przykład szkoły, nie? Że oni stłamszą tę, można powiedzieć, ten zryw antykatolicki, który się teraz w młodym pokoleniu dokonuje, i metodami siłowymi wszystkich znowu zagonią do Kościoła rzymskiego. Nie? To jest takie myślenie tej katolicko socjalistyczno-narodowej ekipy. Nie? I tu się zgadzam z przedstawicielem Platformy, no niekiedy się i z nimi zgadzamy. Mówiłem, że nawet, że niekiedy w pewnych rzeczach nawet z Biedroniem potrafię się zgodzić, kiedy mówił akurat dobre, mądre rzeczy o paragrafie 196, czyli zamykania ust ludziom, którzy krytykują, czy mają odwagę krytykować Kościół rzymskokatolicki, bo to
obraża ich
specjalny, specjalny
tak.
program. To jest właśnie tylko, jeśli chodzi o ochronę Kościoła katolickiego, zaprojektowany ten paragraf. Tutaj właśnie to działanie rządu, który zaczyna chronić Kościół, nie? Czyli albo zaganiać ludzi siłą do Kościoła, jak przez próby reformy szkoły, będzie działaniem odwrotnym w skutkach. Jeszcze bardziej skompromitują Kościół rzymskokatolicki. Ale to nie moje zmartwienie. Moje zmartwienie to jest teraz dotrzeć do tych ludzi z żywym Jezusem Chrystusem i Jego Słowem. I tego się trzymam i to codziennie robię.
Wróćmy do biskupów polskich. Dlaczego twoim zdaniem są czy pobłażliwi, czy tuszują takie zachowania w Kościele katolickim?
Myślę, że dlatego, że to są ludzie niewierzący w Jezusa Chrystusa. Niewierzący nie w sensie intelektualnym, bo w sensie intelektualnym to nawet diabeł no wie, że jest Jezus Chrystus, wie, kim On jest. I w liście Jakuba mamy właśnie takie wezwanie. Wierzysz, że jest jeden Bóg? A to absolutnie nie czyni cię chrześcijaninem. Bo to i diabeł wierzy w coś takiego, wie dokładnie. Nie? Także oni mają intelektualne być może przekonanie, wytrenowani w rodzinach katolickich przez tam jak księży, zakonnice, a potem w seminariach, wytrenowani, wytresowani, można powiedzieć, są do religii. Oni są religijni, ale oni są niewierzący. Oni nie mają Chrystusa w sercu. Kiedyś to się mówiło, ty Boga nie masz w sercu, nie? To było takie pokazanie stanu moralnego i duchowego tego człowieka. No to właśnie ci ludzie nie mają Jezusa w sercu. Nie są nowonarodzonymi chrześcijanami. No pokażę wam przykład. Taki nowy biskup, który po Głudziu przyszedł, czyli gdańska diecezja. Jak on się nazywa? Wojda?
Tadeusz Wojda.
Tadeusz Wojda, nie? No i on tam mówi ładne kwiatki i w pewnym momencie mówi tak, to dopiero tam działania, już nie pamiętam, czy Franciszka, czy jeszcze też, czy tylko Franciszka, czy też jeszcze Ratzingera, chyba Ratzingera też tam wymienia, one nam pomogły zrozumieć, czy tam uświadomić sobie, czy naprawdę walczyć z pedofilią. No zaraz, ty jaja se robi, czy jak? To on sumienia nie ma? Że gwałcenie dzieci to jest jedna z największych zbrodni? Czy on nigdy nie miał w ręku Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa? Żeby zobaczyć, co jest grzechem? Encyklika mu do tego potrzebna?
Milczenie na taką argumentację, tak zwaną. Pytanie od Michała 2310. Ciekawe, czy taki ksiądz pedofil trafi do celi z innymi kryminalistami, czy będzie miał w miarę przytulną, oddzielną celę, aby go nie dojechała recydywa.
Po drugie, to jest oczywiste, będzie miał oddzielną celę. To są różne zapisy tam konkordatowe i ustawowe.
Podobno także w konkordacie nie ma na ten temat konkretnych zapisów.
Jest wtedy w polskim ustawodawstwie.
I różnie bywa, tak mi podpowiada reżyserka, że niektórzy księża są zamykani w jednej celi, a niektórzy...
To zależy, czy ich wykluczą ze stanu duchownego. Jak ich wykluczą ze stanu duchownego, no to wtedy nie. Ale jeśli ich nie wykluczą, no to wtedy będzie miał to szczególne traktowanie.
Iranda, może ujmę to inaczej. Czy Konstytucja RP daje osobom duchownym pierwszeństwo przed pozostałymi obywatelami, czy daje im immunitet?
W praktyce to niby nie, a w rzeczywistości to sama pani widzi.
I na tym zakończymy dzisiejszy program. Drodzy Państwo, zapraszamy na godzinę 18 na Idź Pod Prąd dogrywkę, a później 19 serwis informacyjny, 20:30 Biblia w czasie zarazy. Tak jak mówiliśmy, więcej na tematy duchowe o 18 jutro w Którędy do Nieba. A na naszym kanale polecamy Wam również animację Tego nie wiedziałeś o żydowsko-polskiej historii, 10-20 wiek. A także polecamy wczorajszą debatę Idź Pod Prąd, czy usunąć religię ze szkół, księża kontra pastor, kontra polityk. A po programie...
Nie no, nie było tak kontra, no. Kontra
przekonajcie się sami. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, zanim weźmiesz kolejny oddech, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i tak jak chciałeś klip Luther, Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie, pastor Paweł Chojecki był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew mi woli, jak woli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa z ojcem znów Adam. Lecz nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodom i dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, kretyku, że wyżyn za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W ramach katedr transakcje przeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym jak walczę jak Michał Guzjanin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a misi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa, lecz niech czyta kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Jedną z czynności naszego organizmu, nad którą się praktycznie nie zastanawiamy, jest oddychanie. Nie? Oczywiście możemy tam zatrzymać oddech, możemy wziąć głębszy oddech i tak dalej, ale zwykle to traktujemy jako coś oczywistego, to, że oddychamy. A ja chciałem Wam pokazać, że to nie jest wcale coś oczywistego. Oczywiście ci, którzy chorują, czy na COVID, tam są poważne problemy z oddychaniem, czy na inne jakieś schorzenia płuc czy dróg oddechowych, wiedzą, że niekiedy każdy kolejny oddech to jest wysiłek. Wielu Polaków jest dzisiaj pod respiratorami, gdzie już nie mogli sami oddychać i teraz maszyna ich wspomaga. Kiedy apostoł Paweł przemawiał do elity, czyli także do lekarzy, tam można powiedzieć największych umysłów Aten, starał się im wytłumaczyć, że Bóg nie jest bożkiem zamkniętym w świątyni. I od tego zaczyna, to jest 17 rozdział Dziejów, 24 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ale zaraz przejdzie do oddychania. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował. I teraz prawda o Bogu. Gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, czyli oddech dokładnie, i wszystko. Kiedy weźmiesz kolejny głęboki oddech, warto podziękować Bogu.
Marca 1944 roku zakończyła się tak zwana operacja Soczewica, czyli przesiedlenie Inguszów i Czeczenów z ich miejsc zamieszkania na północnym Kaukazie do Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji. Po rosyjsku Soczewica wymawia się Ciecewica i początek tej nazwy oznaczał naród, który był głównym celem operacji. Celem przesiedlenia było zdławienie powstania, które wybuchło w roku 1940. Zainspirowani oporem Finów przeciwko Armii Czerwonej, Czeczeńcy podjęli kolejną próbę wyzwolenia się spod rosyjskiego panowania. Od tego czasu Armia Czerwona i NKWD próbowały stłumić powstanie Czeczenów. Wysiedlenia rozpoczęły się 23 lutego 1944 roku. Żołnierze NKWD dawali na spakowanie się od 15 do 30 minut. Opornych zabijano na miejscu. W miejscowości Hajbach 700 Czeczenów sprzeciwiających się wysiedleniu zamknięto w stodole i spalono żywcem. Zabijano też takich, których uznano za niewartych transportowania, czyli starych i chorych. Czeczeńsko-Inguska Republika Autonomiczna została zlikwidowana. Przesiedleńców przetrzymywano w osiedlach specjalnych, tak zwanych specpasiołkach. Nie mieli prawa oddalać się od nich dalej niż na 3 km. Dopiero w roku 1957 zezwolono Czeczenom i Inguszom na powrót do ojczyzny. Liczba ofiar operacji Soczewica nie jest znana. Ocenia się, że z rąk NKWD-istów oraz zimna i głodu mogło zginąć od 100 do 200 tysięcy Czeczenów i Inguszów, a wysiedlono od 500 do 600 tysięcy. W roku 2004 Parlament Europejski uznał operację Soczewica za akt ludobójstwa.